Gdybyśmy mieli czas wysłuchać to Kyrie Eleison do końca, to dowiedzielibyśmy się tyle, że w kodeksie Kalixtinus, który znowu pochodzi już z drugiego tysiąclecia, z początku drugiego tysiąclecia, a bardzo ładne faksymile jest dostępne na Wawelu. A jest to kodeks, który zawiera mszę o świętym Jakubie i był spisany przez albo pielgrzymów, albo mnichów, którzy w Santiago de Compostela czy to przebywali, czy mieszkali, czy do niego się wybierali. Zawiera śpiewy z wcześniejsze, oczywiście prawdopodobnie IX-X wiek i ta msza podobnie pewnie z tamtego okresu pochodzi. Natomiast gdybyśmy tego Kyrie mieli czas wysłuchać do końca i zwrócili uwagę na jego budowę, to dowiedzielibyśmy się kilku rzeczy. Że po pierwsze jest śpiewane na dwa chóry, co niekoniecznie musi być prawdą, ale Kyrie podczas mszy świętej, Kyrie eleison, śpiewane podczas mszy świętej, czyli to, co obecnie śpiewamy jako Panie, zmiłuj się nad nami, w różnych tradycjach liturgicznych Zachodu, czyli Kościoła Rzymskiego, było śpiewane faktycznie na chóry, czyli na dwie grupy na zmianę, a ostatnie wezwanie, ostatnia część ostatniego wezwania była śpiewana razem. Po drugie, dowiedzielibyśmy się tego, że to Panie zmiłuj się nad nami jest złożone z trzech części. Pierwsza z trzech wezwań, druga z trzech wezwań i trzecia z trzech wezwań. Przy każdym z wezwań Kyrie eleison, tudzież Christe eleison, pojawia się tak zwany trop, czyli werset skierowany pierwsze trzy do Boga Ojca, kolejne trzy do Syna Bożego, a kolejne trzy do Ducha Świętego. Dlaczego o tym mówię? Ponieważ chciałbym, żebyśmy na podstawie tego Kyrie eleison, czyli Panie zmiłuj się nad nami z mszy świętej, zobaczyli, jak bogate w treść i w przeżywanie może być, jak bogata w treść i w przeżywanie może być tak prosta ceremonia, tak prosta część rytu, jak to, co obecnie śpiewamy sobie na mszach po spowiedzi powszechnej, czy na jej zamknięcie, czyli na samym początku mszy świętej. Najczęściej współcześnie śpiewamy to w języku polskim, i niestety wezwania są dwukrotne. Panie zmiłuj się nad nami, Panie zmiłuj się nad nami, Chryste zmiłuj się nad nami, Chryste zmiłuj się nad nami, Panie zmiłuj się nad nami, Panie zmiłuj się nad nami. Tak to wyglądało na przełomie tysiącleci, tak jak powiedziałem, czyli tak zwane tropowane Kyrie, wezwania do Ojca, Syna i Ducha Świętego, przetykane Kyrie eleison, Christe eleison, Kyrie eleison. Tam, gdzie nie stosowano tropów, gdzie nie stosowano tych dodatkowych wezwań, również Kyrie eleison składało się z 9 wezwań, tak samo 3 Kyrie, 3 Christe, 3 Kyrie, śpiewane przez zakony i przez kanoników na chóry, czyli pierwszy chór, pierwsze Kyrie, 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 Christe, pierwszy, drugi chór, Christe, pierwszy chór, Christe, drugi chór i tak dalej, i tak dalej. Co to znaczy, to Kyrie eleison? Skąd to się wzięło w liturgii Zachodu? Wzięło się oczywiście z liturgii Wschodu, jak większość rzeczy w liturgii Zachodu. Ale wcześniej Kyrie eleison, czyli ten okrzyk Panie zmiłuj się nad nami, pochodzi z zupełnie innej i świeckiej, a na pewno pogańskiej, bo trudno powiedzieć, że świeckiej, pogańskiej tradycji. Mianowicie Kyrie eleison to jest okrzyk barbarzyńców, którzy byli przyprowadzani przez imperatora czy jakiegoś wodza wojsk rzymskich do Rzymu w triumfalnym pochodzie. Pewnie Państwo kojarzą tego typu obrazy, gdzie imperator przez łuk triumfalny wkracza do wiecznego miasta, a za sobą prowadzi jeńców i zdobycz, którą na tych barbarzyńcach był zdobył po podbojach. I tak na przykład Juliusz Cezar wprowadza, prawda, podbitych Galów, a Marek Aureliusz, gdyby dotarł do Rzymu żywy, przyprowadziłby Germanów. Natomiast ci barbarzyńcy mieli, tak naprawdę, gdy zostali przyprowadzeni do Rzymu, dwa wyjścia. Mogli albo nędznie zginąć przez uduszenie. I to dosyć brutalny sposób, ponieważ nie na szubienicy, co jednak też nie jest zbyt pewnie przyjemnym doświadczeniem, ale trochę bardziej cywilizowanym. Natomiast byli duszeni przez pętlę na szyi, którą zaciskał specjalny taki kołek z tyłu na karku, zakręcany sukcesywnie, coraz mocniej. Natomiast drugim wyjściem dla tychże biednych barbarzyńców było uznanie władzy imperatora nad nimi. I to uznanie władzy, uznanie, że on jest ich królem, ich panem, odbywało się właśnie poprzez taki półrytualny okrzyk Kyrie Eleison. I tenże okrzyk trafił do liturgii chrześcijańskiej bardzo szybko. To jest jedno z najpopularniejszych wezwań w liturgii wschodniej. Koptowie rozpoczynają dzień od 40 takich wezwań. Grecy wielokrotnie wzywają Kyrie Eleison podczas ekteni, czyli próśb w liturgii zarówno modlitw porannych, jak i wieczornych. W mszy świętej, właśnie w tym miejscu, o którym mówimy, w tej ceremonii Panie zmiłuj się nad nami, pojawia się też bardzo wcześnie. To wszystko jest kwestia III, IV wieku po Chrystusie, kiedy mamy poświadczone wezwania Kyrie Eleison w liturgii. A wcześniej w ogóle trudno zapis liturgii chrześcijańskiej, więc tak naprawdę można przypuszczać, że to jest i wcześniejszy. I proszę mieć w tyle głowy to, że ci barbarzyńcy proszą tam o tego typu zmiłowanie, które jest darowaniem im życia, ale to się dokonuje przez uznanie zwierzchności, uznanie władzy tegoż imperatora. Chrześcijanie uznają, że to jest właściwy kontekst do tego, żeby to wezwanie wprowadzić do mszy świętej. Oczywiście Kyrie to Kyrie Eleison, czy Kyrie Eleison i Mas, czyli Panie zmiłuj się nad nami, to jest wezwanie, które nie jest znowu takim nietuzinkowym wezwaniem. Ono mogło być o wiele szerzej stosowane i pewnie było w świecie antyku. I oczywiście jest też słowem z Biblii. Kyrios to określenie Chrystusa i to wielokrotnie się pojawia w listach świętego Pawła, ale co ciekawe, Kyrios to także określenie Boga Jahwe. Jak pewnie Państwo wiedzą, słowo, imię Boże Jahwe w Biblii hebrajskiej było zastępowane słowem Adonai po to, żeby nie wypowiadać świętego imienia przy lekturze Pisma Świętego, ponieważ wypowiadanie świętego imienia Bożego było zarezerwowane dla arcykapłana, który mógł to zrobić tylko raz w roku podczas święta przebłagania. I wówczas ci, którzy przepisywali księgi święte nad tetragramem, nad świętym imieniem Jahwe, dodawali słowo Adonai. Po to, by lektor, by ten, kto czytuje słowa księgi, zastępował słowo i święte imię Jahwe słowem Adonai. Słowo Adonai na grecki w Septuagincie zostało właśnie przetłumaczone jako Kyrios, czyli znowu Pan. I było wręcz traktowane jako zamiennik ze świętym Bożym imieniem. I na pewno to znaczenie w liturgii chrześcijańskiej jest tutaj obecne. Natomiast to, że chrześcijanie stosują to dziewięciokrotne wezwanie, 3 do Ojca, 3 do Syna i 3 do Ducha Świętego, to też pokazuje, że jest to śpiew, który nie tylko jest prośbą o przebłaganie za grzechy, nie tylko jest uznaniem władztwa Bożego nad chrześcijanami, nad tym, który ten śpiew wypowiada, ale jest uznaniem równości tychże trzech osób. Jest uznaniem tego, że ten sam tytuł przysługuje Bogu, Ojcu, Synowi i Duchowi Świętemu. Jest tutaj jasne wyznanie wiary w Trójce, i co nie tylko wyznanie wiary, ale także wyznanie poddania się Trójcy Świętej. Co jeszcze w tym śpiewie jest takiego, co możemy odczytać, jakie jest jego znaczenie? Ten podział na chóry i śpiew tego śpiewu, tej pieśni, tego wezwania na chóry jest znowu nie bez znaczenia. Mianowicie, jeśli przypomną sobie Państwo 10 rozdział listu do Rzymian, a dokładnie jego 8 i 9 werset, to zapewne pamiętają Państwo, że jest tam napisane: jeśli ustami swoimi wyznasz i w sercu swoim uwierzysz, że Jezus jest Panem, zostaniesz zbawiony, bo sercem przyjęta wiara prowadzi do usprawiedliwienia, a wyznawanie jej ustami do zbawienia. Po kolei nie za szybko. Jeśli w sercu swoim uwierzysz, czyli jest ten moment wiary, to coś powiedzieliśmy, i ustami swoimi wyznasz, że Jezus jest Panem, dokładnie jest tam już to słowo Kyrios. Ustami swoimi wyznasz. Tutaj ten dialog pomiędzy dwoma chórami, bo tak trzeba rozumieć to, co się między tymi chórami dzieje, właśnie wymiana zdań, czy wzajemne mówienie do siebie. Dialog. wzajemne świadczenie przed sobą tego wyznania wiary, że Panem jest Bóg Ojciec, Panem jest Syn Boży, Panem jest Duch Święty, a my prosimy Go o zmiłowanie, to jest nawiązanie do tegoż fragmentu listu do Rzymian. Ustami swoimi wyznasz, że Jezus jest Panem. I co się stanie, gdy te dwie rzeczy zostaną połączone? Wiara w sercu i wyznanie ustami. Zostaniesz zbawiony. I myślę, że to jest coś, co na nasz rozum i taki tożsamość chrześcijańską, czy powiedział tożsamość katolicką, w której zostaliśmy wychowani, powinno być dosyć bulwersujące. Mianowicie, bo my myślimy o zbawieniu jako o czymś, najczęściej myślimy o zbawieniu jako o czymś, co możemy uzyskać poprzez wysiłek zbierania dobrych czynów, wykonywania pewnych poleceń, przestrzegania przykazań itd., itd., w zasadzie omijania grzechu, ewentualnie robienia czegoś dobrego. Natomiast Paweł wielokrotnie powtarza, że zbawienie jest darem łaski, który uzyskujemy przez wiarę. I w tym fragmencie listu do Rzymian to podkreśla z całą mocą. Wystarczy w sercu uwierzyć i ustami wyznać, żeby dostąpić zbawienia, żeby zostać zbawionym. Dlaczego? Ponieważ sercem przyjętym wiara prowadzi do usprawiedliwienia, a wyznawanie jej ustami do zbawienia. Usprawiedliwienie, czyli przyjęcie tego, że Chrystus mnie odkupił, Chrystus poniósł winę, poniósł karę za moje grzechy, poniósł cierpienie i śmierć po to, żebym ja został zbawiony. I kiedy odwołuję się do Chrystusa, tak jak Paweł się do Niego odwołał pod Damaszkiem, wówczas mogę dostąpić usprawiedliwienia, mogę być uniewinniony z winy moich grzechów. Chrystus poniósł już karę za moje grzechy i mnie odkupił. I teraz całe nawrócenie polega na tym, żebym się odwołał do Niego i uznał Jego panowanie, żebym uznał porządek, który On w świat wprowadził. Dlatego tym słowem, które przynosi zbawienie, które należy uwierzyć i które należy wyznać, jest Panem, jest Jezus. Mam nadzieję, że ten skrót teologii, tak zwanej soteriologii, czyli teologii zbawienia, nie wymaga jakiegoś szerszego komentarza, ale jeżeli wymaga, to bym proponował przeczytać sobie z uwagą odpowiednie fragmenty katechizmu Kościoła katolickiego, czy też, co jest bardzo ciekawe, numery od 6 do 8 Konstytucji Soboru Watykańskiego II o Liturgii Świętej. Tam dokładnie jest powiedziane, kim jesteśmy i co w mszy celebrujemy. I w tych trzech numerach Konstytucji jest powiedziane tyle. My nie celebrujemy drogi, nie celebrujemy pewnego wysiłku. Nie wiem, nie dążymy do czegoś podczas mszy świętej. My już celebrujemy zbawienie. Uczestniczymy w zbawieniu. Jesteśmy tam zebrani w Kościele jako ci, którzy są zbawieni i celebrujemy zbawienie. Taki jest mniej więcej sens tych numerów Konstytucji o Liturgii Soboru Watykańskiego II. Proszę zwrócić uwagę, że to Kyrie Eleison, o którym cały czas mówię, Panie zmiłuj się nad nami, chociaż jest tak krótką ceremonią, jeżeli się do niego dobierzemy z jednej strony od historycznej perspektywie, z drugiej strony w biblijnej perspektywie, ale z trzeciej strony od przeżyciowej perspektywie, nagle się okaże, że tam jest masa znaczeń i odniesień. Mamy odniesienie do Trójcy Świętej, do uznania równości osób boskich, do uznania Boga jako najwyższego Pana, do prośby o miłosierdzie i w końcu do tego uzyskania czy uświadomienia sobie bycia zbawionym i uzyskania zbawienia. W bardzo krótkim tak naprawdę momencie mszy dzieje się tak wiele. O tym przeżyciowym to chciałbym jeszcze dwa słowa dodać. Mianowicie celebracja, jak mówiłem, zakłada nie tylko intelektualne wmyślenie się w to, co się dzieje na mszy świętej, ale zakłada, że możemy w to się zaangażować. No, trudno jest się zaangażować, jeżeli coś jest ograniczone tylko i wyłącznie do intelektualnej naszej dyspozycji, czy naszego zaangażowania intelektualnego. Niestety, większość z nas jest zmuszona do tego, żeby mszę świętą przeżywać przede wszystkim intelektualnie. To znaczy, jesteśmy nastawieni na słuchanie i na jakiś odbiór treści. Najczęściej to jest związane z tym, że kazanie jest najważniejsze na mszy świętej w takim powszechnym odbiorze mszy. I wówczas ewentualnie, jeżeli angażujemy się w coś innego w mszy świętej, angażujemy się przede wszystkim przez nasz intelekt. Mianowicie na przykład uświadamiamy sobie, że na ołtarzu znajduje się ciało Pańskie. To się dzieje intelektualnie, tylko i wyłącznie. Albo przede wszystkim, jeżeli nie tylko i wyłącznie. Natomiast pozostałe nasze funkcje i nasze zdolności są dosyć upośledzone. Jeszcze ewentualnie, o ile wykorzystujemy zmysł słuchu czy zmysł wzroku, o tyle nasze możliwości motoryczne, czyli wszelki ruch wszelkiego rodzaju, zaangażowanie węchu, zaangażowanie możliwości śpiewu i wielu innych takich rzeczy zmysłowych, które w nas są i które moglibyśmy zaangażować mszę świętą, nie jest zaangażowane. I dlatego nasze przeżywanie mszy świętej jest ograniczone, czy bym powiedział upośledzone, tylko do tego wymiaru intelektualnego, myślowego. Natomiast chodziłoby o to, żeby obudzić pozostałą część osoby i uświadomić sobie, że wszystko, co wykonuję podczas mszy świętej, czyli to, czy stoję, czy też siedzę, czy klęczę, czy jakakolwiek postawa, którą przyjmuję, ma sens i ma znaczenie. I może być wyrazem tego, co we mnie wewnętrzne. Wszystkie gesty, które wykonuję, od znaki krzyża, pokłony, znaki krzyża na czole, ustach i piersiach, skłony głową, wszystko ma znaczenie i sens i może być wyrazem tego, co we mnie wewnętrzne. Mogę zaangażować do przeżywania mszy świętej o wiele bardziej moje odniesienie do przestrzeni. Mogę sobie uświadomić to, że cała, przynajmniej klasyczna świątynia, klasycznie zbudowana, ma szereg odniesień symbolicznych i szereg znaczeń. I to, jakie miejsce zajmę w tej świątyni, ma też znaczenie i może być wyrazem tego, co przeżywam i tego, jak się angażuję w rytm. Dalej wszystko to, co mówię, ma znaczenie. To, co śpiewam, ma znaczenie. To, czego doznaję, zarówno gesty kapłana, jak i ruch asysty, jak i śpiew chóru, jak i zapach kadzidła, o ile pachnie, jak i wszystkie symbole, które są mi pokazywane, czy które dostrzegam w świątyni, mają znaczenie i są wyrazem tego, co duchowe. Cała liturgia jest spleciona z szeregu znaków, symboli i w końcu jest sakramentem, czyli znowu tym sposobem Bożej obecności w tym, co cielesne. I to nie tak, że tylko ciało i krew, tylko chleb i wino jest tym nośnikiem Bożej obecności. Na inny sposób, nie sakramentalny, ale na sposób znaku czy na sposób symbolu, ta Boża obecność dociera do nas poprzez wszystkie ceremonie, które są w mszy świętej i wszystkie słowa, które są tam wypowiadane i wszystkie gesty, które są wykonywane i całą architekturę, muzykę i tak dalej, i tak dalej. Dlatego tak ważne jest celebrowanie, ponieważ jeżeli będziemy tylko odprawiać, albo prezentować, albo udawać, że coś jest właściwe, a takim nie będzie, będziemy sukcesywnie czynili coraz bardziej upośledzoną ten sposób komunikacji, czy ten sposób obecności Boga pośród nas, jakim jest liturgia. I tak jak widać w tej ceremonii Kyrie Eleison, Panie zmiłuj się nad nami, znaczeń jest cały szereg, ale gdybyśmy śpiewali to na chóry, moglibyśmy się dodatkowo dołożyć nie tylko znaczenie, ale też w pewien sposób przeżywania tejże ceremonii, konkretnej ceremonii dzisiaj. Podobnie oczywiście jest Sanctus, podobnie jest Agnus Dei. Jeżeli chodzi o Sanctus, to warto sobie uświadomić, że jest to fragment Księgi Izajasza, a później Ewangelii. I jest to taki fragment Księgi Izajasza, w którym aniołowie do siebie nawzajem śpiewają święty, święty, święty. Znowu Sanctus na pewno w tradycji dominikańskiej był śpiewany na dwa chóry. I myślę, że to odniesienie do aniołów jest tutaj po prostu bezpośrednie, a dodatkowym takim argumentem za tym jest to, że w liturgii wschodniej, kiedy Sanctus ma się rozpocząć, kapłan wypowiada słowa o takim sensie. A teraz my jako obrazy, jako ikony aniołów zaśpiewajmy nawzajem święty, święty, święty. Zgromadzenie zmienia się w ikony aniołów, co to znaczy, to dokładnie jak ikona, która jest namalowana, tutaj obraz, który wiemy, że jest na desce, tempera, jajko i barwnik, trochę złota, ale wiemy, że nie jest tylko obrazem, tylko jest pewnego rodzaju oknem na świat duchowy, na tą postać, którą przedstawiam. Dlatego ikony są całowane i oddawane jest im szacunek i cześć. I tak samo my nawzajem dla siebie podczas Święty Święty możemy stać się ikonami, kimś, kto otwiera nas na inne zupełnie znaczenie i zupełnie inną obecność niż tylko moja własna. Mogę być ikoną anioła, który i wszystkich świętych, którzy śpiewają nieustannie hymn chwały. Tylko znowu nie mogę tego przeżywać, jakbym był ikoną anioła, tylko muszę sobie uświadomić, jestem ikoną anioła. Proszę Państwa, proponowałbym może jeszcze chwilę, zanim przejdziemy do pytań, zatrzymać się nad jakąś inną ceremonią, tak żeby pokazać, że nie tylko Kyrie eleison w mszy ma nie tylko długą historię, wiele znaczeń i może nas wprowadzić w zupełnie inny wymiar przeżywania mszy świętej. Zastanawiam się, nad czym moglibyśmy się zastanowić. Może na przykład nad taką postawą, która jest powszechna, mianowicie z tym, że stoimy podczas mszy świętej. Ponieważ to jest tak naturalne w Kościele, że w ogóle pewnie się nie zastanawiamy nad tym, że może mieć jakieś znaczenie i że może moje przeżywanie mszy świętej wprowadzić w ogóle w inny wymiar. A może. Mianowicie stoimy w Kościele nie tylko dlatego, że już nie było wolnych miejsc i nie tylko dlatego, że inni właśnie zajęli ławki, które pojawiły się tam od czasów baroku, ale stoimy w Kościele dlatego, że ma to szereg odniesień symbolicznych i szereg znaczeń. I jest to postawa, która angażuje mnie, czy może mnie zaangażować w te znaczenia. Mianowicie pierwszym podstawowym znaczeniem tej postawy, takie, które pewnie przychodzi też Państwu do głowy, to jest gotowość czy szacunek. Gotowość z jednej strony, szacunek z drugiej. I myślę, że na tym nie będę się rozwodził, tylko dopowiem, że faktycznie jest takie znaczenie tej postawy. Mianowicie w XIII wieku Hugo de Santo Caro pisze w swoim komentarzu do mszy świętej: a jeśli w Kościele są rycerze, niech na słowa Ewangelii wstaną i oprą się na swoich mieczach, które mają wyciągnąć z pochwy. A ci natomiast, którzy o lasce się wspierają i są strudzeni, niech odrzucą laski i stoją wyprostowani, aby okazać, że są gotowi do wysłuchania słowa Pana i Jego pouczenia. Gotowość. Z drugiej strony szacunek, czyli tak jak w stosunkach międzyludzkich, to okazuje szacunek chociażby przez to, że na widok dostojnej damy wstaje i witam ją wyprostowaną. Ale to tylko jedno czy dwa podstawowe odniesienia. Natomiast my, którzy jesteśmy chrześcijanami, jesteśmy tymi, którzy świadczą o zmartwychwstałym. I pierwsze odniesienie wiary, które jest z tą postawą związane, to jest właśnie zmartwychwstanie. W kościołach dlatego nie było ławek, że całe zgromadzenie świadczyło o zmartwychwstałym Chrystusie, który jest pomiędzy nami. Całe zgromadzenie próbowało wyrazić tą prawdę, że Chrystus jest tym, który z grobu powstał, a nas teraz istnieje, stanął wyprostowany. To jest, Chrystus jest tym pierwszym, który stoi, a my jesteśmy tymi, którzy jesteśmy Jego obrazami. Jesteśmy na wzór Jego. To jest podstawowe odniesienie. Dalej, drugim takim odniesieniem, które wynika z wiary i z takiego też światopoglądu chrześcijańskiego, to odniesienie mikrokosmiczne, czyli człowiek jest tym, który w sobie splata zarówno to, co duchowe, jak i to, co materialne. Czyli splata to, co jest w niebie i to, co jest na ziemi. I dlatego, kiedy stoi wyprostowany, jest jakby w centrum pomiędzy niebem a ziemią. I na liturgii nie jesteśmy tylko we własnym imieniu, ale jesteśmy w imieniu całego stworzenia. W czwartej modlitwie eucharystycznej usłyszymy słowa: a całe stworzenie, które jest pod niebem, chwali Cię przez nasze usta. Człowiek, który jest tym mikrokosmosem, który w sobie splata to, co duchowe i to, co materialne, ma tą szczególną posługę, że jest kapłanem całego stworzenia. I jako taki stoi na liturgii. Nie tylko kapłan, który celebruje mszę świętą, jestem kapłanem, ale także każdy, kto jest w ławce, jest kapłanem. Staje ten w imieniu całego stworzenia i jest tym, który spina to, co duchowe i to, co materialne. Co więcej, jeśli stoję na liturgii, to stoję w określonym kierunku. Jak pewnie Państwo wiedzą, kościoły przez szereg wieków były orientowane, to znaczy zwrócone na wschód. Tak, żeby chrześcijanie, którzy celebrują mszę, którzy celebrują liturgię, byli zwróceni ku światu. Ku tej stronie świata, która była w naturalny sposób związana z mieszkaniem Boga. Eden był na wschodzie, Królestwo Mesjasza było na wschodzie. Też Chrystus jest określany jako wschodzące słońce. Chrześcijanie byli zwróceni na wschód. Czyli w naturalny sposób byli odwróceni od tego, co jest ciemnością. Tego, co było domeną przeciwnika Boga. Tego, który jest określony jako szatan. Królestwa diabła. To zresztą Księga Izajasza mocno podkreśla, nie pamiętam w tym momencie, ale właśnie jako ten Boży wybraniec jest jak jutrzenka, a jego przeciwnik jako zmierzch. Dalej, jeśli stoję w tym konkretnym kierunku, to reprezentuję tych, którzy są za mną. A co jest za mną? Za mną jest świat, który został na zewnątrz Kościoła. I znowu, nie tylko kapłan reprezentuje tych, którzy stoją za nim, czyli Kościół, ale Kościół próbuje wciągnąć, jakby, czy przedstawić Bogu cały świat. To jest inny wymiar tego bycia kapłanem całego stworzenia. My, którzy jesteśmy w Kościele, nie jesteśmy tam tylko we własnym imieniu, jesteśmy w imieniu wszystkich tych, którzy własnymi ustami Boga nie chwalą. Nie tylko dlatego, że ust są pozbawieni jak ptaki czy kamienie, ale jako ci, którzy są pozbawieni tego przez brak wiary. I ja, który stoję na mszy świętej, pokazuję Panu Bogu tylko swoją postawą i przeżywam tylko poprzez to, że stoję. To, że za mną stoją inni i ja ich przyprowadzam do Boga. Jakby staję przed Nim w ich imieniu. Jestem ich orędownikiem. Jeśli Państwo sobie, ostatnie zdanie na temat tego, jeśli Państwo sobie przypomną, że msza święta przez szereg wieków była celebrowana na wschód, a kapłan był zwrócony jako pierwszy w zgromadzeniu na wschód, tak, że wszyscy inni stali za nim, to gest rozłożonych rąk jest gestem obronnym, czy też z jednej strony broniącym przed gniewem Bożym, ale z drugiej strony też ofiarującym Bogu wszystko to, co jest za kapłanem, przedstawiającym Bogu wszystkich tych, którzy stoją za nim. I wciąganiem jakby tych, którzy są za nim, których on jest przedstawicielem, w ofiarę, którą on składa. Mała dygresja, kiedy w Kościele Wschodnim znoszone są lektenie podczas uroczystych nocnych liturgii, czyli prośby za cały świat, a wcześniej za Kościół, za pasterzy tego już Kościoła, za chrześcijan i w końcu za świat, za grzeszników, za odstępców, to te modlitwy są sprawowane w krukcie Kościoła. Właśnie po to, żeby wszystkich tych, za których się modlimy, wciągnąć, jakby wessać świat do Kościoła. I to wyrażam, kiedy stoję sobie wyprostowany, kiedy jestem zwrócony plecami na zachód, a twarzą na wschód, kiedy łączę ze sobą to, co niebieskie i to, co ziemskie, kiedy jestem ikoną zmartwychwstałego, bo sam stoję wyprostowany. Co najmniej tyle znaczeń można do tego dołożyć. Jeśli sobie jeszcze uświadomię miejsce, w którym stoję, konkretnie położenie w przestrzeni Kościoła, świątyni, która znowu jest, ma wiele symbolicznych odniesień, jakby chociażby to, że wchodzę przez drzwi, przez bramę, która jest, przez portyk jakiś czy portal, która jest jakby normalnie, jak wszędzie, każde drzwi do świątyni są symbolem Chrystusa, który powiedział sobie, jestem brama owiec. I jeżeli wchodzę przez Chrystusa do Kościoła, obmywam się w wodzie chrztu, oddaję cześć temu miejscu, ponieważ ono jest święte obecnością świętych, ale jednocześnie staję jako orędownik tych, którzy zostali na zewnątrz. Którzy przez Chrystusa, przez chrzest i przez zgromadzenie nie dostąpili jeszcze zbawienia. I staję jako ten, który za nimi się stawia. I tutaj postawiłbym pierwszą z kropek i zaprosił Państwa do zadawania pytań. Może byśmy zrobili to w duecie. Mianowicie Pan by czytał, a ja bym odpowiadał.
Znaczy, tak. Taki system ma być przyjęty, więc to ma sens. Pierwsze pytanie. Czy jednak reforma soborowa liturgii mszy świętej nie spowodowała sui generis odwrotu od tego celu, który miał zostać osiągnięty przez ojców soboru, to jest adjournament. Czy dziś można mówić o współcześnieniu liturgii bez wiedzy o jej istocie?
Cel, który miał zostać osiągnięty przez sobór. No, ja bym chciał być tutaj troszeczkę złośliwy. To się niestety dalej nagrywa, więc będę bardzo mało złośliwy. Mianowicie adjournamente to powrót do źródeł. i zarazem takie rozwinięcie tychże źródeł, by odpowiadały współczesnemu światu. Rozwinięcie tego, co w źródłach znajdziemy i takie ich dostosowanie tego, co w nich znajdziemy, by lepiej posługa Kościoła odpowiadała światu współczesnemu. Taki cel sobie stawiali ojcowie soborowi. Pytanie jest takie, i tu jest ta moja złośliwość, jaki cel stawiał sobie Duch Święty, gdy ten sobór zwoływał i jaki cel jemu przyświecał, kiedy różne rzeczy po soborze się wydarzyły. Mianowicie, niestety, my utożsamiamy to, co się stało po soborze, z samym soborem. Ja jednak jestem zwolennikiem powrotu do tekstu, czyli przeczytania na powrót konstytucji dogmatycznej o Liturgii Świętej i zobaczenia, co tam naprawdę stoi, a potem zbadania tego, co się stało po soborze, w tak zwanej reformie liturgicznej, i jakie było założenie tej reformy, a następnie zbadanie tego, co się stało na skutek różnego rodzaju aberracji i nadużyć tejże reformy i tego, co w konstytucji zostało napisane. Jeden z takich genialnych, uważam, muzykologów, Marcel Perez, powiedział, że zmiana, którą sobór wprowadził, była tak wielka, że nikt jej nie zauważył. I uważam, że jest to bardzo słuszne stwierdzenie. Ponieważ faktycznie sobór wprowadził szereg zmian bardzo istotnych, natomiast bardzo niewiele zmian, które dotyczyły samej formy, które dotyczyły samego rytu. Ryt został zmieniony przez posoborowe komisje liturgiczne i liturgistów, którzy owszem, według pewnych założeń historycznych próbowali ryt odnowić przez to, że zastosują formy wcześniejsze niż formy zaakceptowane przez trybunał. I teraz pytanie jest takie, czy ten cel został osunięty, czy raczej osunięty, czy został osiągnięty cel, który sobie zakładali ojcowie? I czy można mówić o uwspółcześnieniu liturgii bez wiedzy o jej istocie? Czy został osiągnięty ten cel? Myślę, że on niestety cały czas nie został osiągnięty. Natomiast ja myślę o liturgii w ten sposób, że jest to dosyć dynamiczna, zmienna forma. Zmienna jest celebracja, podlega wielu różnym procesom, również kulturowym, również teologicznym. I 40 lat tej historii to jest naprawdę niedługi jeszcze odcinek. I cały czas uczestniczymy w tym, co sobór zapoczątkował. Jeszcze się nie skończyła ta forma liturgiczna, która po Soborze Watykańskim II się rozpoczęła. Mieliśmy do czynienia z jej pierwszym i drugim etapem, teraz ewidentnie wchodzimy w trzeci, a ja mam nadzieję do czwartego, który, jak przypuszczam, będzie jakimś szukaniem jakiegoś kompromisu, czy jakiegoś właściwej formy rytu rzymskiego pomiędzy tym, co było przed Soborem, a tym, co było po Soborze. Dlatego myślę, że cel jeszcze nie został osiągnięty, aczkolwiek w pewnych znowu aspektach pewnie został osiągnięty. Natomiast globalnie ten cel nie został jeszcze osiągnięty. On cały czas, jak widać, ta reforma trwa. Ona się nie zakończyła. Natomiast czy można mówić o uwspółcześnieniu liturgii bez wiedzy o jej istocie? Oczywiście, że nie. Natomiast myślę, że w konstytucji liturgicznej, w konstytucji liturgii świętej jest to istota liturgii jest nazwana bardzo precyzyjnie. I co więcej, bardzo doniosłe i bardzo tradycyjnie. Bardzo tradycyjnie. Genialnym dokumentem przyświęty oczywiście jest Konstytucja Soboru Trydenckiego, natomiast Konstytucja Sacrum Concilium, ta najnowsza, ostatniego Soboru Konstytucja, wcale tej wcześniejszej nie przekreśla. Co więcej, na nią się często powołuje i w dużej mierze ją powtarza. Są niewielkie dodatki, które są pewnym rozwinięciem. I myślę, że żeby tą istotę faktycznie rozpoznać, to wystarczy tą konstytucję dokładnie przeczytać. I to podobnie Katechizm Kościoła Katolickiego w sposób genialny opisuje liturgię. Zresztą ten fragment o liturgii w Katechizmie Kościoła Katolickiego opisał też wybitny liturgista Corbon, który, będąc rzymskim katolikiem, postanowił być, jeżeli dobrze pamiętam, malechitą, czyli przeniósł się do kościoła syryjskiego, który jest w Unii z Rzymem. i doświadczenie jego jako katolika rzymskiego i jako katolika syryjskiego spowodowały i te dwa różne światy liturgiczne zaowocowały bardzo takim szczególnym rozumieniem liturgii, ale myślę właśnie takim, który opisuje naprawdę jej istotę. I to znajdujemy w katechizmie Kościoła Katolickiego. Genialny wykład tego, co w istocie. Więc ja nie przypuszczam, żeby, jeżeli z tym pytaniem stoi takie założenie, że to, co się stało po Soborze, to jest wynik złego zrozumienia istoty liturgii, to bym się z tym nie zgodził. Istota liturgii przez Sobór została określona bardzo precyzyjnie i bardzo trafnie.
Ale drugie rzeczy się zobaczyć w swój drugie pytanie. Skoro Maryś skasował inne ryty w Rzymie, to zgodnie z dogmatem o jego nieodmienności było to słuszne. Czy Kościół teraz szanuje tej decyzji?
Tak, dogmat o nieomylności papieża, pomijam fakt, że on został zatwierdzony na pierwszym Soborze Watykańskim, czyli na koniec XIX wieku, czy początek XX. Koniec XIX. Dziękuję. I ten dogmat dotyczy nieomylności w sprawach wiary i moralności. I zawsze jest kilka warunków, które papież musi spełnić, żeby takie nauczanie, żeby takiemu nauczaniu przypisać nieomylność. Mianowicie musi być to nauczanie uroczyste i też takie, które ma długą tradycję. Natomiast tego typu rozstrzygnięcia, jak rozstrzygnięcia dotyczące rytów liturgicznych, czyli pewnej dyscypliny sakramentów, w ogóle nie podpadają pod tą klasyfikację nauczania uroczystego. I co więcej, nie przysługuje im żadna nieomylność, czyli brak. Po prostu są to decyzje dyscyplinarne. To jest mniej więcej taka decyzja, jak to, czy mają księża nosić długie sutanny, czy może tylko do kolana. Tego typu decyzje. To jest oczywiście bardzo, takie bym powiedział, wyostrzone stanowisko, bo jasne, że liturgia jest czymś więcej niż długie sutanny. Co więcej, jest pewną formą objawienia, jest pewnym źródłem dla teologii. Jest pewnym miejscem, w którym teologia się wyraża i wypowiada. I jest, co więcej, można powiedzieć, jest pewną szkołą teologii. Więc są to decyzje ważkie. Natomiast jednak postrzegamy w Kościele jako decyzje, które są o wiele niżej w hierarchii prawd niż właśnie dogmaty czy nauczanie uroczyste, które dotyczy tak naprawdę zupełnie fundamentalnych orzeczeń dotyczących wiary, czy najczęściej dogmatów. I teraz tak, czy Kościół żałuje tej decyzji? Proszę Państwa, nie wiem, czy Państwo wiedzą, że ta sama konstytucja, która się powołuje tutaj, jak i tutaj się czepiam jak pijany płotu i powołuje się na nią nieustannie, czyli Sacrosanctum Concilium, ona pisze w ten sposób, jeżeli dobrze pamiętam, w czwartym numerze, że bardzo, bardzo uroczyście stwierdza, że Kościół akceptuje wszystkie ryty, które są przez niego sprawowane. I zachęca do tego, nie przytoczę z pamięci dokładnego brzmienia tego ustępu, ale zachęca do tego, żeby wszystkie je zachować i rozwinąć. Natomiast to, co się stało w Kościele po Soborze Watykańskim II, to na przykład decyzja Dominikanów, którzy skasowali swoją liturgię. I co się dzieje? I teraz niektórzy bardzo tego żałują. Niektórzy. Czy Kościół żałuje tej decyzji, że w XIII wieku jeden z papieży skasował 5 rytów w Rzymie i ograniczył je do 2, jeden był wschodni, a drugi zachodni? Sądzę, że Kościół jako taki nie zdaje sobie z tego większości sprawy, bo wie to jakieś pewnie kilkuset historyków i liturgistów na świecie, a pozostała część Kościoła jest tym zupełnie niezainteresowana. Natomiast mogę odpowiedzieć na pytanie, czy ja żałuję? Ja żałuję, że w katolicyzmie w zachodnim chrześcijaństwie od czasu co najmniej Soboru Tridenckiego zniknęło myślenie lokalną wspólnotą. Czy powiedziałbym tak, znika myślenie lokalną wspólnotą, a myśli się centralnie. Myśli się o tym, że jesteśmy kościołem, który ma w Rzymie swoją głowę i teraz z Rzymu idzie przykład, z Rzymu idzie wszystko, co jest właściwe. Natomiast to, co się dzieje lokalnie, jest dosyć nieistotne. Zupełnie innego typu myślenie jest na wschodzie, gdzie biskup jest odpowiedzialny za swoją diecezję i ma tam pełną władzę. Natomiast oczywiście przez Unię jest w pewnym patriarchacie, takiej czy innej autokefalii. I te autokefalie są już zupełnie odrębnymi strukturami, mogą mieć Unię czy porozumienie z innymi autokefaliami, ale wszystko jest lokalne. My myślimy dużo bardziej globalnie, że jest jeden kościół katolicki, który obejmuje całą ziemię, a ekumenizm polega na tym, że inne kościoły się łaskawie do nas przyłączą. No, nie do końca. Ja myślę, że to nie do końca jest właściwe myślenie. Kościół przez wieki, na pewno do Sobotu Wielkiego, ale też później, przynajmniej w mniejszym stopniu, ale myślał dużo bardziej lokalnie. W średniowieczu liturgii było cała masa, prawda? W Hiszpanii mieliśmy liturgię mozarabską, liturgię diecezji, konkretnej diecezji południowych, która była na północnych, mieliśmy tam liturgię różnych zakonów. We Francji, czy na terenach obecnej Francji, mieliśmy liturgię różnych miast, jak Paryża, Lyonu, czy Marsylii. Mieliśmy znowu zakony, które miały swoją liturgię. Na Wyspach Brytyjskich mieliśmy też co najmniej trzy różne liturgie, plus zakony. Kartuzi mieli swoje, Dominikanie swoją, Cystersi swoją, Benedyktyni, konkretne kongregacje benedyktyńskie miały swoją, różne katedry miały swoją liturgię, różne zgrupowania kanoników, jak na przykład Nowertanie, mieli swoją liturgię, Krzyżacy mieli swoją, szybko przyjęli dominikańską. Nie wiem, no, szereg tych liturgii funkcjonował, prawda? Była jeszcze liturgia galijska swego czasu na Półwyspie Italskim. Mamy Benevent, który ma inną liturgię, Mediolan, który ma inną liturgię, Rzym, który ma inną liturgię, czy tam kilka liturgii w ramach Rzymu. Tych rytów liturgicznych była cała masa. I teraz kto tym zarządzał? Biskup danego miejsca, ewentualnie ordynariusz danego zakonu. I czy to wprowadzało zamęt? Nie wydaje się, że wprowadzało to zamęt, natomiast ewidentnie wprowadzało to myślenie lokalną wspólnotą, czy jakimś lokalną przynależnością do kościoła. I tak jest to obecnie w kościołach wschodnich. Te ryty nie różniły się od siebie jakoś diametralnie, ale różniły się na tyle znacząco, żeby można było je od siebie odróżnić. I teraz każdy z nich wypowiadał jakąś część tajemnicy, jakiś profil tajemnicy mszy świętej. I chrześcijanin, który funkcjonował w danym rycie, tak jak my dzisiaj funkcjonujemy w naszym rycie, znamy jakiś profil tej tajemnicy. Natomiast jeżeli zaczniemy uczestniczyć w innym rycie, jakimś wschodnim, dowiemy się czegoś więcej o mszy świętej, o samej tajemnicy mszy świętej. I o to, myślę, Kościół jest współcześnie uboższy. O tą wielość wyrazu tej samej Eucharystii. O tą wielość opowieści o tej Eucharystii i też sposobu uczestnictwa w Eucharystii.
Kiedy w Kościele pojawił się śpiew wielogłosowy, czy miał wówczas znaczenie liturgiczne, jakie znaczenie polifonia marsz?
Obawiam się, że bardzo precyzyjnie to nie można powiedzieć w kilku zdaniach. Śpiew wielogłosowy na Zachodzie, jeśli o Zachód pytamy, prawdopodobnie rzadko stosowano Isson czy Burdon, czyli taki śpiew, który był śpiewem, no, pewną formą śpiewu wielogłosowego, mianowicie kantor śpiewał melodię, czy też z chórzystami śpiewał melodię, a burdoniści, czy isoniści, mówiąc ze wschodniego, z greckiego, trzymali dźwięk podstawowy danej melodii. To słyszeliśmy w tych kawałkach utworów, które sobie wypuszczałem. Jest melodia prowadzona przez kantora i podstawa trzymana przez kilku chórzystów. Tego typu rzeczy na Zachodzie były obecne, co wiemy, tylko i wyłącznie ze świadectw negatywnych. Mianowicie z tych świadectw, które mówią, że to było zakazane. Więc raczej nie przebiło się na Zachodzie, nawet w pierwszym tysiącleciu. Natomiast na pewno w XII stuleciu mamy rozkwit i zapis pierwszych, znaczy nie wiem czy pierwszych, ale na pewno taki już spory zbiór śpiewów wielogłosowych, dwór trzygłosowych, to są organa różnego typu. Jeżeli jesteś zainteresowany, zaraz mogę odszukać i zaprezentować. I to były ewidentnie śpiewy liturgiczne, natomiast jest wątpliwość, czy one były stosowane na liturgii. One się pojawiają wielogłosowe utwory, natomiast nie wiadomo, czy to było stosowane na liturgii. Przypuszcza się, że tak. Na pewno od XII wieku, że wiem, wzwyż, tej muzyki wielogłosowej jest coraz więcej i prawdopodobnie w katedrach i na dworach królewskich ona była stosowana jako muzyka liturgiczna. Natomiast zakony były bardzo oporne co do muzyki wielogłosowej, długo jej zakazywały, ale ja mówię, że to nie wszystkim wychodziło na zdrowie. Między innymi, jak czytamy historię pierwszego męczennika dominikańskiego, Vita Fratrum, jest opowiedziane o tym, że wszedł z dwoma braćmi i odmawiali wspólnie brewiarz. Oczywiście śpiewając. I jeden z tych braci zaczął śpiewać w kwincie, a drugi w oktawie, czego święty Piotr z Perony zakazał tymże braciom, żeby tak nie robili. I chwilę później zginął od miecza z rąk jakichś tam heretyków i stał się męczennikiem. I ja nie wiem, czy nie było tutaj związku przyczynowo-skutkowego, że jednak powinien pozwolić tym braciom śpiewać w kwincie i w oktawie. Natomiast u dominikanów śpiew wielogłosowy w liturgii się zasadniczo nie pojawia w takiej formie jak w katedrach, chociaż organy na przykład pojawiają się w XVI wieku, co zresztą też jest późno, pojawiają się kapele muzyczne, pojawiają się nawet chóry, które śpiewają muzykę wielogłosową, ale ona nigdy nie trafia do ksiąg liturgicznych. To są co najwyżej decyzje lokalnych przeorów czy prowincjałów. Na przykład w Krakowie taka kapela istniała, są zapisy nutowe Alana Macha, czy wcześniejsze Błażeja Dereja z XVII wieku, gdzie są to ewidentnie, to nie wiem, kredo rozpisane na głosy, czy Bogu Rodzica w czterech głosach. Tego typu śpiewy są obecne. Natomiast na liturgii, natomiast to nigdy nie trafiło do oficjalnych ksiąg liturgicznych zakonu. Oficjalne księgi liturgiczne zakonu zawsze były jednogłosowe. Podobnie jest w innych zakonach, podobnie jest też w całym Kościele Rzymskim, że te śpiewy, które były wielogłosowane, były lokalnie stosowane, nigdy nie były zanotowane w księgach liturgicznych. Co się dzisiaj dzieje? No dzisiaj się dzieje to, co zawsze się dzieje, kiedy powstaje próżnia. Mianowicie wszystko się wciska tam, gdzie jest próżnia. Dlaczego mówię, że powstała próżnia? Po Soborze Watykańskim II, kiedy stworzono nową formę rytu rzymskiego, tą, którą współcześnie nazywamy zwyczajną, tą, w której bierzemy udział, stworzono ją z pewnym bardzo ważnym brakiem. Mianowicie nie stworzono muzyki do tego rytu. Dawniej księgi liturgiczne zawierały pieśń na wejście, pieśń na ofiarowanie, zawierały melodię śpiewu między czytaniami, czyli tego, co dzisiaj jest psalmem responsoryjnym, dawniej responsorium, zawierały odpowiedni śpiew na komunię i odpowiedni śpiew części stałych, czyli Kyrie, Sanctus, Gloria, Credo, Agnus Dei i Temissa Est. Obecnie w myszale i w księgach liturgicznych właściwych melodii nie mamy. Mamy tylko melodię śpiewu kapłana, natomiast nie mamy tego, co Kościół ma śpiewać. No i w tym momencie, w sensie zgromadzenia, i w tym momencie w tą próżnię zaczęły wpychać się, czy wdzierać różne śpiewy. Między innymi również śpiew wielogłosowy, nie zawsze wysokich lotów. Czy należy się na to oburzać? Myślę, że należy się na to oburzać. No, jest to pewien proces. Mam nadzieję, że kiedyś jednak śpiew jednogłosowy wróci do łask i się rozwinie na powrót. Tak jak to się dzieje w cerkwi. Mianowicie, nie wiem, czy Państwo wiedzą, że ten taki piękny śpiew cerkiewny, który wykonują przede wszystkim Rosjanie i Ukraińcy, to jest śpiew, który się wziął w cerkwi od końcówka XVII-XVIII wiek i był wynikiem reformy, która miała miejsce w cerkwi. A w tym momencie Rumuni, którzy byli pod wpływem patriarchatu moskiewskiego, odeszli od tego śpiewu na rzecz śpiewu jednogłosowego i śpiewają po grecku, znaczy po rumuńsku śpiewy greckie. Czyli proces jest jakby odwrotny. Jest powrót do jednogłosowości. Nie wiem, czy to się stanie na terenie Rosji i Ukrainy, ale już w Rumunii takie klasztory istnieją. Taki klasztor też istnieje w Polsce, na Supraślu, gdzie śpiew jednogłosowy wraca w miejsce śpiewu wielogłosowego. Problem z Kościołem Zachodnim jest taki, że tutaj trudno jest się odwołać do jakiejś tradycji, ponieważ śpiew jednogłosowy faktycznie zanika. I jest coraz mniej miejsc takich, których jest kultywowany. Na wschodzie jest inaczej, zawsze jest Góra Atos, gdzie śpiew wielogłosowy się jeszcze nie przebił i pewnie długo się jeszcze nie przebije, a śpiew jednogłosowy ma się całkiem dobrze. I ci, którzy chcą wrócić do śpiewu jednogłosowego, mają miejsce, do którego mogą się odwołać. Jest miejsce, gdzie można wykształcić kantorów i dowiedzieć się, jak to było śpiewane.
Co jeśli zaangażowanie liturgię, na przykład poprzez śpiew w swoim utworze, skupia większość naszej uwagi? Jak zachować odpowiednie proporcje?
Jak zachować odpowiednie proporcje? Zachowując odpowiednie proporcje. Jeżeli to pytanie się pojawia i jest takie już wyczulenie na to, że można się zaangażować w śpiew w taki sposób, że nie będzie to śpiew modlitewny, to znaczy, że już jest nieźle. To znaczy, że już naprawdę jest dobrze. Natomiast jaką bym proponował postawę w zamian? Bo jest pewne niebezpieczeństwo, prawda? Że możemy sobie powiedzieć, czasem się śpiewem modlę, a czasem tylko śpiewam. No mi jest trudno powiedzieć, kiedy się dzieje jedno, a kiedy drugie. Znaczy, mogę próbować to rozróżnić, ale wolałbym postawić troszeczkę inaczej tą sytuację przedstawić, mianowicie w ten sposób. Święty Benedykt, kiedy pisał swoją regułę, napisał coś takiego, że kiedy odmawiasz psalmy, niech twój umysł podąża za tym, co wymawiają usta. Niech twój umysł podąża za tym, co wymawiają usta. Najpierw jest akcja, to co robię, a dopiero później idzie moje zrozumienie i zaangażowanie wewnętrzne w to, co robię. Najpierw muszę dobrze się czuć w tym, co robię. Pewnie, bym powiedział, uzyskać pewien kunszt, pewne wyrobienie w danym fachu. Na przykład, nie wiem, ministrant może modlić się swoją służbą, czy nie wiem, lektor tym, czy czyta czytanie, w momencie, kiedy uzyska na przykład zapanowania nad tremą, która zazwyczaj ministranta podczas pierwszego czytania, czy dziesiątego wciąż jeszcze spina. I cały czas tam obezwładza. No, jak ktoś jest skupiony na przeżywaniu tremy, trudno, żeby się modlił tym, co czyta. Więc najpierw trzeba uzyskać pewien kunszt, pewne obycie z daną sztuką. I wtedy, kiedy się uzyska, czy kiedy się uzyskuje, o wiele swobodniej się w niej czujemy i możemy zacząć ją angażować w coś bardziej duchowego, niż tylko wykonywanie tej sztuki. Ale jest jeszcze druga sprawa, która jest tutaj istotna. I to od tego się można nauczyć na dwa sposoby. Po pierwsze, odmawiając brewiarz, a po drugie, patrząc znowu na Greków. Mianowicie, odmawiając brewiarz, ciężko jest i trudno jest się zaangażować w tę modlitwę. Teksty, które odmawiamy w brewiarzu, to teksty psalmów, które są mało znane, które nie zawsze odpowiadają do naszej sytuacji życiowej. To teksty starożytnych hymnów, albo trochę świeższych hymnów. To teksty antyfon, różne formy modlitw, jak responsoria, które niekoniecznie są zrozumiałe. Jest dużo elementów nowych, które są trudne. Jeżeli się odmawia brewiarz regularnie, to z tymi treściami coraz bardziej się zaznajamiamy, coraz bardziej są do nas czytelne czy znajome, ale wciąż nie jest oczywiste, jak się w nie zaangażować. Natomiast przekonanie, które jest obecne w Kościele i które jest obecne od wieków średnich, jest takie. Siła odmawiania brewiarza, czy oficjum publicznego odmawiania psalmów, nie polega na tym, że ja teraz się odnajdę w każdym z tych zdań i będę potrafił to zdanie skierować do Pana Boga i przeżyć je modlitewnie. Siła tego brewiarza polega na tym, że jest to Słowo Boże, które ma siłę oczyszczającą nawet wtedy, kiedy ja nie wiem, że ono mnie oczyszcza. Siła tej modlitwy polega na tym, że to Słowo mnie wypełnia i ja pozwalam mu na to, żeby ono mnie przenikało, czy je rozumiem, czy jego nie rozumiem. Ta modlitwa polega bardziej na po prostu na zanoszeniu tej modlitwy, na takiej wierze w jej działanie, niż to, że ja będę teraz zaangażowany w każdy z tych słów i każdy z tych zdań. Grecy natomiast dają kolejną wskazówkę na przeżywanie liturgii jako modlitwy. Mówią tyle, a raczej tak funkcjonują, że nie funkcjonują inaczej w kościele, niż funkcjonują w kuchni. Oni z podobnym zaangażowaniem ubierają ziemniaki, czy kroją sobie pomidor na sałatkę grecką, a jak uczestniczą w liturgii. Prawda? Nie ma jakiejś nienaturalności. Jest takie zupełnie te same zachowania. Witanie się, rozmowa, wzajemna życzliwość, też takie zaangażowanie, zmęczenie. Jest takie samo jak w życiu codziennym. Dlaczego to jest wskazówka do przeżywania liturgii? Ponieważ my byśmy chcieli, żeby liturgia była czymś znacznie innym, czymś bardzo różnym od naszego normalnego życia. A chodzi o to, żeby była czymś nieróżnym, tylko czymś, co nadaje sens mojemu życiu, coś, co mi mówi, kim ja jestem. I teraz to, z kim ja jestem, przeżywam normalnie w moim życiu i na liturgii tak samo to przeżywam. I teraz ta trudność z tym modleniem się podczas śpiewu zaczyna być trudnością złudną, bo z jednej strony śpiewam rzeczy pobożne, które mają siłę oczyszczenia właśnie dlatego, że są wzięte z tekstów świętych. Śpiewam to tak samo, jakbym śpiewał, nie wiem, piosenki przy ognisku, z tym samym zaangażowaniem, z tym samym takim ferworem, świętowaniem. tylko z innym adresatem, w innym kierunku to śpiewa. I już te dwa fakty, moje zaangażowanie i to, że to jest coś obiektywnie dobrego, powodują, że to jest modlitwa. Tylko nie taka modlitwa, która jest medytacją, czy nie taka modlitwa, która jest kontemplacją, ale modlitwa, która jest zaangażowaniem mojego całego człowieczeństwa w służbę Bożą. I to wystarczy.
A co z mszą świętą odprawianą na przykład na obozie wędrowym, czy nie ma obrazu, czy na którego kielicha nie ma kąży, czy to jest nieodpowiednie?
Pytanie jest, dlaczego nie ma? Albo się nie wzięło. Jakby się wzięło, to by było. Tak, to jest nieodpowiednie. Dla wszystkich tych, którzy mają wątpliwości, że jest to nieodpowiednie, przed odprawianiem mszy na kajaku, co robił sługa Boży Karol Wojtyła, czy wielu niesług Bożych w jego imię robiło to samo, tylko zwykłych księży, czy też uprawianie na, nie wiem, stercie kamizelek, czy różnych innych takich rzeczy, co widzieliśmy, czy też msza w autobusie, którą niestety miałem szansę zobaczyć na zdjęciu. No i różne inne takie. Dlaczego to jest nieodpowiednie? Dla tych, którzy sobie zadają to pytanie, odsyłam do tekstu poświęcenia ołtarza. Jeżeli nie traktujemy liturgii jako coś, co jest umowne, tylko jako coś, co faktycznie ma znaczenie. I jeżeli faktycznie ołtarz ma takie znaczenie, jak w tej modlitwie poświęcającej go właśnie na miejsce, na którym będzie sprawowana Najświętsza Ofiara, to nagle się okaże, że nic innego nie zastąpi ołtarza. Ani stolik składany, prawda, rozkładany w lesie, ani inne rzeczy. Podobnie, jeżeli weźmiemy sobie rytm poświęcenia Kościoła i modlitwy poświęcenia Kościoła, czy dawne, czy współczesne, zobaczymy w samej ich treści, że nic nie zastąpi Kościoła. Czy to będzie, nie wiem, właśnie obóz, czy cokolwiek innego. Oczywiście są takie sytuacje, w których nie można, prawda, sprawować mszy świętej. No to są te przejmujące historie z obozów koncentracyjnych, to są często też właśnie sytuacje pielgrzymki, która sobie idzie długo, długo i nie ma kościoła po drodze. Ale wówczas ten, kto jest odpowiedzialny za odprawienie mszy świętej, powinien zadbać o to, żeby ją odprawić godnie i we właściwy sposób i z tym samym znaczeniem, które ma ona sprawowana w kościele. I na przykład powinien się zatroszczyć o to, żeby ze sobą dźwigać odpowiedni kamień, który jest wyjęty z ołtarza, jak to drzewie bywało, tak zwany portatel. Czy też przynajmniej taki korporał, czyli tą białą chustę, którą się rozkłada pod kielich, w której są wszyte relikwie świętych. Dlaczego? Bo ołtarz, jak Państwo sobie doczytają w tych modlitwach na poświęcenie ołtarza, jest nie tylko symbolem krzyża, jest nie tylko miejscem, na którym faktycznie sprawujemy pamiątkę, czyli uobecnienie ofiary Najświętszej, tej, którą Chrystus złożył na Kalwarii. Ale te modlitwy mówią tak, ołtarz jest też symbolem i znakiem Chrystusa. Jest tym, który nie tylko obecność Boża jest w Kościele poprzez zgromadzenie, poprzez Najświętsze postaci, ale również przez ołtarz. Jeżeli tak się dzieje, to pytanie jest takie, czy możemy sobie pozwolić na to, by pozbawiać się tego rodzaju obecności podczas mszy świętej. Ci, którzy nie wiedzą, w swojej niebogiej świadomości pozbawiają się i tyle. Natomiast ci, którzy wiedzą, już się nie chcą pozbawiać. Tylko chcą zadbać o to, żeby w całej mszy świętej było wszystko to, co w rycie przemawia do mnie Bożą obecnością i co ją mi udziela, a nie tylko to, co jest konieczne, żeby msza zaistniała. Nie chodzi tylko o odprawienie mszy świętej na kajaku do jasnej ciasnej, tylko chodzi o mi o celebrowanie misterium zbawienia i o przeżywanie obecności Bożej we wszystkim, w czym ryt daje mi możliwość przeżywania tej obecności. Po co mam się tego pozbawiać? Mogę dźwigać ten kawał kamienia, czy ten relikwiarz, w sensie ten korporał z relikwiami, po to, żeby nie pozbawiać się tego sposobu Bożego przychodzenia do mnie. Jeśli natomiast jestem przekonany, że są tylko ludzkie znaki i to wszystko jest jakby było przed Bogiem, czyli trzeci postulat rewolucji nie jest spełniony, no to wtedy każdy kajak jest dobry.
Ostatnie pytanie z tych, które mamy na kartach. Co z takim ojcem powinno znaleźć się w ogłoszeniach kwarantannych, a co nie?
No, ja jestem w ogóle zwolennikiem tego, żeby trochę zmienić myślenie o całej celebracji mszy świętej i wyciąć z niej kazanie i wszelkie komentarze księdza. na rzecz tego, żeby ludzie jednak zostali po mszy świętej i wysłuchali pobożnej kazania. I wtedy byłoby miejsce na ogłoszenia i mogły pójść do wolnych. Uważam, że sama celebracja mszy świętej jest tak istotna i tak ważna, że tam ksiądz powinien się schować zupełnie za rytm. On nie powinien być kimś, kto w swoim własnym imieniu tam staje, tylko powinien być tylko i wyłącznie ofiarnikiem, tym, który składa ofiarę większą od niego samego. I zrobić powinniśmy wszystko, żeby ten wymiar ofiary właśnie i to celebrowanie ofiary było tutaj najważniejsze, a nie celebrowanie kazania tam czy ogłoszeń. Natomiast jeżeli ogłoszenia mają być, no to niestety musi być z nich wszystko to, co jest potrzebne i co jest ważne dla życia parafii. One mają taką funkcję, że mają tą parafię jakoś scalać, jakoś tam informować, jakoś no właśnie pobudzać do życia. I proboszcz musi mieć jakieś takie miejsce, gdzie te ogłoszenia powie. Natomiast moim zdaniem szkoda, że jesteśmy przyzwyczajeni do tego, że idziemy na te 45 do 55 minut do kościoła i uciekamy z niego tak szybko, jak się da, a nie wykorzystujemy takich elementów właśnie jak kazanie czy ogłoszenia po to, żeby tą wspólnotę faktycznie jednoczyć. Gdyby to się działo poza mszą świętą i byłoby w bardziej w takiej swobodnej formie i w takiej formie, bym powiedział, właśnie nastawionej na to, żeby parafię jednoczyć i tych ludzi angażować, którzy przychodzą do kościoła, to byłoby moim zdaniem lepiej po prostu zwyczajnie.